Mur symbolizował podziały między narodami. Tylko nie był jedynie poważnym projektem budowlanym, czy najpilniej strzeżonym obiektem w Europie doby zimnej wojny. Mur berliński to ludzkie dramaty, nie tylko podział samych Niemiec. Zaciągnięto wzdłuż Europy wielką, żelazną kurtynę. Mur nie był tak samo łatwym obiektem do pokonania dla każdego mieszkańca krajów przyjaźniących się oficjalnie z Moskwą. Jeśli by przyjrzeć się statystycznemu Polakowi mieszkającemu w stalinowskiej Polsce, temu trudno byłoby przejść przez granice własnego kraju, a już o innych granicach nie wspominając. Ale dla takiego Niemca z Niemieckiej Republiki Demokratycznej pokonywanie muru stanowiło zaledwie uciążliwość, bo co prawda łatwo mu było pokonać mur, ale w tym względzie musiał liczyć się z tym, że musi do tego celu skorzystać z kolejki miejskiej z Berlina wschodniego do zachodniego. Tylko nie zawsze było tak kolorowo. Barwy powoli bledły w okolicach lat 70. XX wieku. W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z gierkowskim paszportem wyjazd na zachód był możliwy. Trudny do uzyskania, ale był możliwy. Po tym, jak fizycznie wyrósł z ziemi mur, NRD-owiec mógł już jedynie marzyć o dostaniu się na zachód. A jeśli komuś niestraszne były ewentualne represje, nieuniknione więzienie i całkowita, jak i że kompletna utrata majątku, to mógł próbować swoich sił w czasach Ericha Honeckera. Uznać można werbalnie, że z naszego kraju się emigrowało, natomiast nasi sąsiedzi byli zmuszeni ze swojej ojczyzny uciekać. Choć trzeba zaznaczyć, że szanse dotarcia na zachód były równoznaczne z wszechogarniającym uczuciem bezsilności. Zaledwie garstka śmiałków usiłowała w geście rozpaczy uciec. Najczęściej ucieczki kończyły się niepowodzeniem. Tragicznie ucieczki zakończyły się dla niemal 900 osób. Jeżeli komuś zależy na tym, by przyjrzeć się sprzętom używanym do ucieczek, czy na tym, by zagłębić się jeszcze bardziej w dzieje ucieczek ze zniewolonego kraju, to warto wybrać się do berlińskiego muzeum nieopodal dawnego przejścia granicznego zwanego Checkpoint Charlie. Zawiłe plany podkopów, skrzętnie ukryte schowki samochodowe, czy domowej roboty kajaki, czy nawet balony. Do tego zmyślne trzy walizki sklejone ze sobą tak, że leżąc na półce w pociągu nie sposób było zauważyć, że w ich wnętrzu ukryte jest dziecko. Jeśli podróżowanie do Berlina to za dużo, można posiłkować się rozlicznymi pozycjami, czy to książkowymi, czy to filmowymi, aby móc zapoznać się z klimatem tamtych czasów. Można zobaczyć film zatytułowany Barbara, gdzie gnębiona przez służby specjalne lekarka zostaje oddelegowana na prowincję i mimo, że rozplanowała swoją ucieczkę wraz z chłopakiem, który siedzi na zachodzie, postanawia swoją szansę na wolność oddać nastolatce, jeszcze gorzej gnębionej w poprawczaku. Film doskonale oddaje realia tamtych czasów. Można polecić książkę ambasadora Niemiec, wpierw w Polsce, potem w Rosji, Rüdigera von Fritzsche. Stempel do wolności, ucieczka z Niemiec do Niemiec. To dość pasjonująca opowieść o zorganizowaniu próby ucieczki, między innymi kuzyna autora, gdzie bohaterowie napotykają takie problemy, jak między innymi niespodziewaną zmianę stempli bułgarskiej służby granicznej, czy tego, że kuzyn był tak zdenerwowany, że na granicy doskonale wyrecytował całość swojej udawanej biografii, ale za Chiny Ludowe nie potrafił sobie przypomnieć swojego przybranego nazwiska. Książka nie tyle przedstawia fascynującą relację odważnej próby ucieczki, to również dobrze oddane realia tamtych lat. Ukazuje klimat stosunków międzyludzkich, to jak wyglądały rygorystyczne kontrole. Tylko kwestia muru to nie jedynie same ucieczki, bo kto mógł zapewnić, że osoby uciekające to faktycznie jedynie zdesperowani uciekinierzy, a nie przyszykowani na wszystko, sprawnie przeszkoleni szpiedzy Stasi. Wiadomo, że spora ich część nie musiała być agentami, ale jak to udowodnić? A przy braku jasności miejsca na spekulacji bardzo wiele. Stawiając się na miejscu takiej osoby, kiedy już udało się jej zbiec na zachód i w przyzwoitych zachodnich Niemczech dano im świeży start, nie powinno dziwić, że w jakiejś mierze mogli chcieć się odwdzięczyć społeczeństwu. I często takim osobom przeciwnicy polityczni gotowali skandaliczne spektakle medialne, gdzie wystarczyło wydać rozległy artykuł na pierwszej stronie podrzędnej gazety o tym, że ktoś jest agentem, żeby wydrukować maleńkie sprostowanie po 4 dniach na 8 stronie. Takie oskarżenia, często bezpodstawne, obserwowano nie tylko aspirującym politycznie. Wśród celów znajdowali się również aż zanadto wykonujący swoje obowiązki dobrze, na ogół wysoce inteligentni, ale przede wszystkim węszący dziennikarze. A niekiedy wystarczyło jedna maleńka sugestia, że ten i ten agentami szpiegującymi na rzecz Niemieckiej Republiki Demokratycznej są. W takim przypadku dziennikarz był zmuszony poświęcić sporo swojego prywatnego czasu, a od momentu oskarżenia miał go całkiem sporo, na to, by oczyścić się z zarzutów, ale na to należało przynajmniej poświęcić rok. Na ogół po dłuższym czasie ofiara potrafiła wykazać bezzasadność stawianych mu zarzutów, ale mijał cały rok, co najmniej o ile nie kilka lat. A przez ten czas dziennikarz praktycznie nie mógł wykonywać swojego zawodu i musiał szukać innego sposobu zarabiania pieniędzy na życie. A tak do czasu oczyszczenia się z zarzutów musiał godzić się na to, że dokądkolwiek by się nie udał, tak traktowano go jak persona non grata. Takich fikcyjnych, mniej lub i bliższych prawdzie donosów było całkiem sporo. Wypada się zastanowić teraz, co takiego działo się z takimi kwitkami. W czasie zimnej wojny takie kwitki wspominające o tym, że ktoś prowadzi działalność szpiegowską na rzecz innego kraju, stanowiły swego rodzaju zabezpieczenie, walutę dla najprawdziwszych już agentów, którzy nagle postanawiali zmienić stronę, po której grali, czy polityków, którym władza i ego zasłaniały wszelkie ludzkie odruchy. W filmie serii Czar PRL w odcinku poświęconym Radiu Wolna Europa przytoczono przykład pewnego rumuńskiego oficera, agenta bezpieczeństwa, niejakiego Pacepy. Ten po tym, jak zbiegł na zachód, dość spektakularnie obciążył bardzo znanych ówczesnych polityków SPD. Mówił wprost, że współpracowali ze Stasi. W czasach zimnej wojny mur berliński nie tylko dzielił, ale i uprzedmiotawiał. W tamtych czasach można było praktycznie każdą osobę zupełnie bezpodstawnie oskarżyć o posiadanie agenturalnej przeszłości. A to oznaczało, że ludzi z szacunkiem i tolerancją na ustach trudno było w tamtych czasach spotkać często. Dlatego człowiek stawał się niejako towarem, przedmiotem, pionkiem do przesuwania na szachownicy w o wiele poważniejszej grze. Grze, która zakończyła się w 1989 roku. Za nami kolejny odcinek serii Czar PRL. Mam nadzieję, że bardzo się podobało. No i dzięki za obejrzenie czy wysłuchanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie kciuki do góry. Jeżeli wam się nie podobało, to dajcie kciuki w dół. A jak wam się średnio podobało, to dajcie jednego tylko kciuka w bok. No i zachęcam do dołączenia się do Discorda, widzowie, prosto, żebyśmy mogli sobie pogadać, albo żebyście mogli zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. No i dziękuję również za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was sobie pomyśli, o czym miałby być następny film. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.